Dobrze, a teraz przejdziemy już do kontynuacji naszego tematu i zapowiedziałem ubiegłą środę, że kontynuować będziemy temat na temat historii kultu Królowej Niebios. A więc historia kultu Królowej Niebios. Wiem, że w tym momencie większość z Was myśli o Marii. Bo my jesteśmy w takim kraju wychowani, że kiedy słyszymy o kulcie Królowej Niebios, czy w ogóle o Królowej Niebios, to natychmiast kojarzy się nam ten zwrot, ten slogan, ten tytuł z Marią. Ale tak naprawdę to jeszcze Marii na świecie nie było, gdy już Królowa Niebios była czczona, gdy już czczono Królową Niebios. A zatem to nie jest tak, że to kult Królowej Niebios rozpoczął się od momentu, gdy w roku 431 na synodzie w Efezie uznano Marię za Królową Niebios. Zanim to się stało, już narody zdecydowanie wcześniej uznawały różne postacie, różne bóstwa czy boginie, różne boginie za Królową Niebios. I dzisiaj chciałbym się właśnie tej historii Królowej Niebios przypatrzeć, bo historia ta sięga, drogie siostry, drodzy bracia, w głęboką przeszłość. Powiedziałem, że zdecydowanie wcześniej ten kult został ustanowiony. Historia Królowej Niebios sięga do czasów patriarchy Noego. A każdy z nas, kto czyta Biblię, wie, kiedy żył Noe. Noe przecież żył przed i po potopie. I właściwie kult Królowej Niebios sięga aż tamtego okresu. Jak do tego doszło? Musimy sobie przypomnieć, że gdy Noe wyszedł z arki po potopie, musiał zauważyć przerażający, tragiczny widok. Wszystko, co znał przedtem, było absolutnie zmienione. Było zniszczone i zamulone wodami potopu. Mówię to akurat w tym czasie, kiedy, jak powiedziałem wcześniej, niektóre regiony polskie nawiedziła powódź. Te miejsca, przez które przeszła, są nie do poznania. A cóż dopiero potop trwający tak długo i ogarniający absolutnie cały świat. A więc wszystko musiało być zniszczone i zamulone. I widząc to, Noe uświadomić sobie musiał, to nie ulega wątpliwości, jakiej doznał łaski od Boga, albowiem on i jego rodzina zostali zachowani przy życiu. Widział wokół wszystko zniszczone, wszystko zdewastowane, wszystko zamulone, a pozostał tylko on i pozostała tylko jego rodzina przy życiu. I myślę, że w tej chwili nie będziemy się dziwić temu, co zrobił Noe. Gdy Noe zobaczył, jak Bóg się nad nim łaskawie zlitował i zmiłował, pierwszą rzecz, jaką zrobił po wyjściu z arki, pamiętacie, na czym ona polegała? Po wyjściu z arki wzniósł Noe ołtarz i na tym ołtarzu złożył ofiarę. Złożył ofiarę jako akt wdzięczności Bogu za zachowanie jego życia i życia jego rodziny. I ofiara Noego, którą składał na tym ołtarzu, została przez Boga przyjęta. Została przyjęta i na dowód przymierza, jakie Bóg zawarł z ludzkością, polegającego na tym, że nigdy już więcej wody potopu nie zaleją ziemi, na niebie do dzisiaj możemy oglądać dowód tego przymierza, jakim jest tęcza. Tęcza. Następnie, gdy już Noe rozejrzał się wokoło, gdy już jakby się przyzwyczaił do tego tragicznego widoku, czytamy, że Noe zasadził winnicę. W 9 rozdziale Genezis, a więc w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 9 rozdziale, w wierszu 21, w wierszu 20 czytamy, że Noe, który był rolnikiem, pierwszy założył winnicę. To znaczy zasadził winne grona. A potem w wierszu 21 czytamy, że gdy spożywał, czy też pił te winogrona, sok z winogron, doszło do tego, że Noe upił się sokiem z winogron. I to upicie się było tak niespodziewane, było tak raptowne, że Noe albo nie zdążył się ubrać, albo powiedzmy sobie w upiciu nie kontrolował tego, co robi. Jednym słowem rozebrał się, bo czytamy dalej, że był nagi. Człowiek, który się upije, nie kontroluje swoich poczynań. Człowiek, który jest pijany, nie panuje nad tym, co mówi, nad tym, co robi. I tak się niestety wydarzyło z Noem. I wielu biblistów zastanawia się nad tym, jak mogło do tego dojść, że tak świątobliwy, poczciwy człowiek jak Noe, człowiek, który znalazł łaskę w oczach Bożych, jakżeż Noe mógł się dopuścić takiego haniebnego czynu, żeby się nie tylko upić, ale jeszcze leżeć nagi. I niektórzy powiadają, że Noe nie spodziewał się, jakie skutki spowoduje picie soku z winnych gron, a więc z winogrona. Dlatego, że przed potopem, powiadają bibliści, atmosfera, sytuacja, warunki klimatyczne były zupełnie inne. Po potopie warunki klimatyczne się zmieniły. Przed potopem na przykład nie było deszczu. Rosa występowała i zraszała ziemię. Po potopie dopiero zaczął padać deszcz. Po potopie pojawiły się bakterie fermentacyjne, których prawdopodobnie nie było przed potopem. I przed potopem, gdy Noe wyciskał z winnego grona sok, to ten sok nie był sfermentowany, w związku z tym nie posiadał alkoholu i w związku z tym służył raczej jako orzeźwienie, a nie służył jako alkohol do upicia się. I w związku z tym, niektórzy bibliści powiadają, Noe wypiwszy ten sok, nie był świadomy, jaką to wywoła u niego reakcja, ponieważ nigdy wcześniej nie pił alkoholu, w związku z tym nie był uodporniony na to. Człowiek, który pije codziennie albo co jakiś czas alkohol, on się uodparnia i jedna szklanka dla niego to jest nic. Ale człowiek, który nie pije, jeśli wypije jedną szklankę, to może się przewrócić. I w związku z tym prawdopodobnie Noe napił się tego soku i to taką reakcję w jego organizmie spowodowało, że on nie zapanował nad sobą, leżał nagi, bez odzienia w swoim namiocie. I wówczas to, jak czytamy właśnie w tym 9 rozdziale, w 22 wierszu, wówczas to do namiotu, w którym leżał nagi Noe, wszedł jego syn, który nosił imię Ham. Wszedł Ham i zobaczył nagość swojego ojca. I Ham mógł coś zrobić, coś pozytywnego zrobić, coś mądrego zrobić. Niestety tego nie zrobił. Co mógł zrobić Ham? Oczywiście mógł uratować, ochronić autorytet i honor ojca, mógł go nakryć, przykryć, nawet ubrać i w ten sposób ochroniłby honor i autorytet ojca. Tymczasem Ham zhańbił autorytet swojego ojca, sponiewierał autorytet swojego ojca. Niektórzy powiadają, że prawdopodobnie z Hamem, z ojcem, był także jego syn Kanaan. Bo gdy Noe się obudził, to wymienia i Hama, i Kanaana. A Ham, ojciec Kanaana, a więc prawdopodobnie był także jego wnuk Kanaan. I w tym wszystkim, kochani, zdumiewa nas surowość Noego, zdumiewa nas surowość ojca, który bardzo surowo potraktował swojego syna Hama, tylko za to, że go zastał nagim. Bardzo surowo go potraktował, bo czytamy, że go przeklął. I wręcz nieprawdopodobne wydaje się, że Noe tak drastycznie potraktował swojego syna tylko za to, że ten syn jakby nieświadom wszedł do namiotu. A zatem za to, że zastał ojca nagim. No cóż on był winien, że ojciec był nagi. A zatem coś tam musiało zajść innego, o czym tutaj w Biblii wyraźnie nie czytamy. Coś musiało się wydarzyć bardziej dramatycznego niż tylko to, że Ham zastał swojego ojca nagiego. Ostatecznie on nie był temu winien. Jeszcze raz powtarzam, że ojciec leżał pijany, leżał nagi. Coś tam musiało zajść innego, za co ten sprawiedliwy człowiek, bogobojny człowiek, który znalazł łaskę w oczach Bożych, mianowicie Noe, gdy się o tym dowiedział, co zrobił Ham i co zrobił Kanan, że przeklął. Co to mogło być? Cóż to mogło być? Jak powiedziałem, z naszego tłumaczenia nie wynika to bardzo wyraźnie, czy wyraźnie, ale spójrzmy raz jeszcze na wiersz 22 i odkryjemy pewne bardziej konkretne wydarzenia, które nastąpiły, gdy Ham wszedł do namiotu. Powtarzam, 9 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej, wiersz 22. Czytamy tak: a Ham, ojciec Kanaana zobaczył, i tu, gdzie jest słowo polskie zobaczył, jest użyte hebrajskie słowo rah, R-A-A-H, jeśli ktoś pisze R, 2-A i na końcu H, rah. A słowo hebrajskie rah znaczy patrzeć z ekscytacją, patrzeć z podnieceniem. A więc rah zobaczył, rah z podnieceniem, z ekscytacją. Dalej w polskiej Biblii jest nagość ojca swego. W języku hebrajskim jest użyte słowo erwan i oznacza ono intymne członki, gentilia, intymne członki. I teraz, gdybyśmy te wyrazy z sobą zestawili i spróbowali je połączyć, to ten wiersz brzmiałby prawdopodobnie tak oto: a Ham, ojciec Kanaana, patrzył z podnieceniem, z ekscytacją na obnażone członki swego ojca. A więc mamy tu homoseksualizm i to w najordynarniejszym wydaniu. Syn z pożądliwością patrzy na odkryte członki swego ojca i przy tym przeżywa podniecenie. Wulgarne, brudne, nieczyste. Homoseksualizm, zboczenie seksualne. I to było najprawdopodobniej, gdy się Noe o tym dowiedział, jak Ham zareagował na jego nagość, to było po pierwsze prawdopodobnie przyczyną zdecydowanej reakcji Noego. Po drugie, ojciec zdenerwował się na swojego syna także i dlatego, że tak jak powiedziałem, syn zamiast przykryć nagość swojego ojca, ochronić jego honor, jego autorytet, zamiast przemilczeć, co widział, co zobaczył, czytamy, że Ham poszedł i opowiedział to swoim braciom. Czytamy to w wierszu 22. I opowiedział o tym poza namiotem obu swoim braciom. Nie musiał nagłaśniać. Nie musiał opowiadać. Nie musiał robić z tego sensacji. Mógł to przemilczeć. Mógł to przykryć. Mógł nakryć swojego ojca. Tymczasem nie zrobił tego. I kochani, co chcę na podstawie tego powiedzieć? Że czasem jest tak, że ci, którzy rozgłaszają cudze grzechy, ściągają na siebie większą karę niż ci, którzy te grzechy popełniają. Rozgłaszając, bębniąc, mówiąc, opowiadając o grzechach naszych braci, o grzechach innych ludzi, często ściągają ludzie na siebie większą karę niż ci, którzy te grzechy robią. Bo zasada Boża jest taka, że mamy przykrywać. To nie znaczy, że pobłażać. To nie znaczy, że pobłażać, ale nie wolno wykorzystywać czyjegoś, a zwłaszcza jeśli to było niezawinione, jeśli to było niesprowokowane, tak jak w przypadku Noego, nie wolno tego rodzaju sytuacji wykorzystywać po to, żeby podrywać autorytet, autorytet, honor innych ludzi. Nie wolno wykorzystywać tego rodzaju sytuacji, bo wtedy naraża się taki człowiek na większe konsekwencje niż ten, który to uczynił. Przypatrzcie się teraz właśnie temu zdarzeniu. Właśnie temu zdarzeniu. A zatem Ham za to, co zrobił, że patrzył prawdopodobnie z ekscytacją na nagie członki swojego ojca, a potem jeszcze być może podniecony poszedł i opowiedział braciom swoim poza namiotem, został przeklęty. Noe rzucił na niego przekleństwo. O tym czytamy, że rzekł w wierszu 25, rzekł: niech będzie przeklęty Kanaan, niech będzie najniższym sługą braci swoich. Tu jest zdumiewający fakt. Kiedyś mnie nawet na ten temat pytano. Trudno jest do końca odpowiedzieć, dlaczego ojciec Noe nie powiedział: niech będzie przeklęty Ham, tylko powiedział: niech będzie przeklęty wnuk Kanaan, bo Kanaan był przecież synem Hama. Prawdopodobnie Noe wiedział, że przekleństwo z ojców przechodzi na synów, czy jak gdyby synowie stają się ofiarami przekleństwa, które spada na ojców. Poprzednim razem, gdy byliśmy tutaj zebrani, czytałem chyba z drugiej księgi Mojżeszowej, z 30 rozdziału, jeśli dobrze zapamiętałem, jeśli nie, to musicie mi pomóc. Nie, przepraszam, z 20 rozdziału, strona 83, i tu jest powiedziane w wierszu 5 tak. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. A więc prawdopodobnie Noe, choć nie było jeszcze zakonu, a więc nie było tych 10 przykazań i tak dalej, Noe jednak przeklina nie Hama, ale przeklina Kanaana, wnuka. I teraz musimy przyjrzeć się, jakie są dalsze losy tego przekleństwa. Dokąd szło i jakimi drogami szło to przekleństwo. Dla ścisłości przypomnę, że Noe miał, jak pamiętacie, 3 synów. Pamiętacie, jak się oni nazywali? Sema, Hama i Jafeta. A więc miał 3 synów. Sem, a więc pierworodny Noego, uznawany jest za praprzodka Semitów, a więc Abrahama, Ismaela, Izaaka, Jakuba. A więc Sem, od Sema pochodzą Semici. Jafet jest naszym praojcem, jest praojcem Słowian, Rosjan, Ukraińców, Polaków, Czechów, Anglików, Kanadyjczyków, Australijczyków. A więc pochodzimy od Jafeta. Ham. Ham interesuje nas najbardziej, bo to on został przeklęty i stał się nosicielem tego przekleństwa. A więc Ham został przeklęty, nie Jafet i nie Sem, ale Ham. I teraz popatrzmy na Hama, idźmy dalej za Hamem. Ham miał 4 synów. Oni wszyscy są w Biblii przedstawieni. W 10 rozdziale, w 6 wierszu są wymienieni synowie Hama. W 10 rozdziale, w 6 wierszu synami Hama są Kusz, Misraim, Put i Kanaan. A więc mamy tu tego samego Kanaana, którego w wierszu 25, 9 rozdziału przeklina Noe. A więc Ham miał 4 synów. Misraim, o którym tu jest mowa, Misraim jest ojcem Egipcjan. Put, o którym tu jest mowa, jest ojcem Libijczyków i Afrykanów. Kanaan, o którym tutaj także czytamy, jest ojcem Sydończyków, Amorejczyków i Jebuzejczyków. A więc Kanaan dał początek narodom Kanaanu, których Bóg później kazał wytępić, usunąć ziemi. I wreszcie Kusz jest ojcem Babilończyków, Niniwczyków i Etiopczyków. Kusz. I ciekawą rzeczą jest to, że to przekleństwo spadło jak gdyby na tych dwóch ostatnich, na Kanaana, bo jak powiedziałem wcześniej, Bóg kazał Izraelitom, aby absolutnie wytępili mieszkańców Kanaanu, którzy pochodzili od Kananejczyka, i przekleństwo spadło na Kusza. Z tym, że jeśli chodzi o Kusza, to przekleństwo zupełnie przybrało inną formę. I dlatego zainteresujmy się teraz Kuszem, bo jak powiedziałem, Królowa Niebios praktycznie aż do tego momentu sięga. Dlatego niech nas zainteresuje Kusz, gdyż z dalszych wywodów dowiemy się, że to Kusz stał się spadkobiercą przekleństwa. Że to na Kusza przeszło przekleństwo. I Kusz w źródłach pozabiblijnych, oczywiście nie ma tego w Biblii, tylko jest to w źródłach pozabiblijnych, a zwłaszcza w tradycji żydowskiej, Kusz uważany jest za rozpoczynającego proces odstępstwa od Boga. Do tego czasu nie było innych bóstw. Był jeden Bóg, Bóg Noego. Bóg, który zesłał potop i Bóg, który uspokoił potop, usunął potop. Kusz dał początek bóstwom. Kusz jako pierwszy stał się bóstwem i był tytułowany przez ludzi Bogiem Bogów. I od niego, od Kusza, jak mówią źródła pozabiblijne, wywodzą się wszystkie pogańskie bóstwa. Od Kusza. Nosił on różne imiona. Na przykład Chaos, Janus, Marduk, Hermes, którego znamy z mitologii. Powszechnie jednak nazywano go Bel. I pod tym imieniem Bela nawet występuje w Biblii, w księdze proroka Jeremiasza, w 50 rozdziale czytamy o Belu, ale tu chodzi o Kusza. Chodzi o Kusza. 50 rozdział proroka Jeremiasza, w wierszu pierwszym i drugim. Jeremiasz, 50 rozdział. Słowo, które wypowiedział Pan przez proroka Jeremiasza o Babilonie, o kraju Chaldejczyków. Zwiastujcie między narodami, głoście, podnieście sztandar, głoście, nie ukrywajcie, mówcie, Babilon zdobyty, Bel zhańbiony, Marduk rozbity, zhańbione jego posągi, rozbite jego bałwany. A więc tu prorok mówi o Kuszu, który w akurat w Babilonie nazywał się Bel. W różnych krajach nazywał się on inaczej. I to właśnie Kusz zbudował miasto, o którym oprócz, poza Jerozolimą, mówi się najczęściej. Zbudował miasto zwane Babilon. Ale nie to było dziełem największym jego życia, że zbudował miasto Babilon i że ludzkość zaczęła go uznawać za Boga Bogów. Największym jego dziełem było to, że spłodził jeszcze bardziej genialnego odstępcę niż on sam był, o imieniu Nimrod. Kusz spłodził Nimroda. I znowu o tym możecie czytać w pierwszej księdze Mojżeszowej i już jesteśmy bardzo blisko udowodnienia tego, o czym chcę mówić. Spójrzcie na pierwszą księgę Mojżeszową, rozdział 10, wiersz 8. A Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. Był on dzielnym myśliwym przed Panem. Dlatego mówi się dzielny myśliwy przed Panem jak Nimrod, a zaczątkiem jego królestwa był Babilon. A potem czytamy, że on budował miasto za miastem, miasto za miastem. Co znaczy słowo Nimrod? Słowo Nimrod, którego spłodził Kusz, to znaczy uparty, znaczy zawzięty i znaczy zbuntowany. I drogie siostry, drodzy bracia, tradycja żydowska podaje, że był on pierwszym, Nimrod był pierwszym, który wpadł na pomysł, aby szkolić regularną armię, regularne wojsko. A stało się to w takich niezwykłych okolicznościach. W takich niezwykłych okolicznościach wpadł na ten pomysł Nimrod. Mówi się, choć to jest znowu trudno udowodnić Biblią, ale mówi się, że po potopie, na skutek tego, że było wiele padłych zwierząt i wiele trupów zasłało ziemię, zaczęły się gwałtownie rozmnażać dzikie zwierzęta. A więc na skutek tego, co powiedziałem, nastąpił gwałtowny rozwój dzikich, drapieżnych zwierząt. I z czasem, gdy brakło już padliny, gdy brakło trupów ludzkich, a ludzi jeszcze było bardzo niewiele, i ci ludzie byli rozproszeni, bo mieszkali na ogromnych połaciach, te dzikie, rozbestwione zwierzęta zaczęły napadać na ludzi i zaczęły rozrywać, pożerać ludzi. Zaczęły napadać na ludzi. I wtedy to na te zwierzęta zaczął polować Nimrod. Dlatego Biblia nazywa go dzielnym myśliwym. I z początku polował on tylko na te napadające na ludzi zwierzęta. Odstraszał je. Później jednak, gdy się okazało, że nie może sobie z tymi dzikimi zwierzętami poradzić, gdy okazało się, że nie może bronić wszystkich, wpadł na pomysł, żeby tych rozproszonych ludzi gromadzić w jedno miejsce. I w ten sposób tworzyć osiedla, i w ten sposób tworzyć swego rodzaju miasta. I te osiedla, one były oczywiście niewielkie, zaczął otaczać murami z kamienia, z drzewa. Po to, żeby chronić ludzi przed napadami przez dzikie zwierzęta w czasie nocy. Kazał tych ludzi zgromadzonych na jednym miejscu jakby obmurować, obudować, chronić murami. Ale i to w końcu okazało się niewystarczające. Dlatego na tak zwane nocne warty do pilnowania ludzi powoływał młodych, zdrowych, silnych ludzi. I zaczął ich szkolić, aby bronili te właśnie osiedla przed napadami dzikich zwierząt. Dlatego on jest nazywany dzielnym myśliwym, ponieważ wymyślał sposób za sposobem, aby chronić ludzkość przed napadami dzikich zwierząt. To gdyby szkolił sobie odpowiednie zastępy młodych ludzi, za pomocą tych młodych ludzi, jak coś w rodzaju straży przybocznej, zaczął podporządkowywać sobie ludzi. Zaczął wymuszać na nich posłuszeństwo. A jeśli któreś osiedle nie chciało być posłuszne, to z tymi młodymi ludźmi napadał na to osiedle i powiedzmy podbijał, zabijał i w ten sposób podporządkowywał sobie tamte osiedla. I w związku z tym, że uchodził za dobroczyńcę, bo zachował ludzi przed napadami dzikich zwierząt, Wkrótce powstał wokół niego tak zwany, oczywiście teraz dopiero wymyślony tytuł, powstał tak zwany kult jednostki. Kult jednostki. Ludzie zaczęli go uznawać za Boga. Jedni z wdzięczności za to, że ich ochronił przed dzikimi zwierzętami, inni ze strachu, bo się go bali. Zaczęli go uznawać za Boga. Duch Nimroda, duch kultu jednostki, przecież nam współcześnie żyjącym jest dostatecznie dobrze znany. Któż to inny jak nie Stalin, przez jednych był uważany za ojca narodu, a inni się go bojąc, także o mało go nie traktowali jako Boga. A Mao Tse-tung, a Fidel Castro, a Łukaszenka. To jest kult jednostki. Jedni gotowi by byli pójść, umrzeć za nich, a inni ze strachu gotowi są zrobić wszystko, nawet uznać go za Boga. I tak się stało właśnie z Nimrodem. Zaczęto go uważać za Boga. I kult Nimroda, kult Nimroda jako syna Kusza, zauważcie, to są początki trójcy diabelskiej. Kult Nimroda jako syna Kusza wkrótce rozprzestrzenił się między okolicznymi narodami. I w różnych narodach, w różnych krajach Nimrod był czczony pod różnymi tytułami, pod różnymi imionami. I tak na przykład w Asyrii Nimrod nazywany był Kronos albo Saturn, ale to jest Nimrod. W Egipcie czczony był jako Osiris, ale to jest Nimrod. W Rzymie Nimrod nazywany był Jupiterem. W Indiach nazywany był Nimrod Hare Krishna. A więc Bóg, Nimrod w różnych narodach przyjął różne imiona. I na starych monetach i rycinach występuje Nimrod najczęściej pod postacią skrzydlatego byka albo centaurona. I wkrótce Nimrod, jak powiedziałem, stał się Bogiem, którego popularność poszła na wszystkie narody i różne narody czciły go pod różnymi imionami. Jak nastąpiła śmierć? Jak doszło do śmierci Nimroda? Biblia nic na ten temat nie mówi, ale znowu źródła pozabiblijne sugerują, że gdy pod jego kierownictwem, pod kierownictwem Nimroda, budowano wieżę Babel, o czym czytamy już w Biblii w rozdziale 11. Bóg zstąpił, żeby zobaczyć, jak wygląda to dzieło ludzkiej pychy, zarozumiałości i buntu. O czym czytamy w rozdziale 11 pierwszej Księgi Mojżeszowej i tego chyba czytać nie trzeba, bo tu jest to o tym wyraźnie powiedziane, że ludzie budowali wieże, chcieli się dostać do nieba i że ta budowa przebiegała pod kierownictwem Nimroda. I Bóg zszedł, żeby zobaczyć, jak wygląda budowanie tej wieży, co to ludzie robią. I wtedy, gdy zobaczył, co ci ludzie robią, rzecz pierwsza, jaka się wydarzyła, zanim nawet zburzona została ta wieża, najpierw z jasnego nieba zstąpił piorun i zabił Nimroda jako przywódcę tego buntu, jako przywódcę tej rebelii, tej pychy i zarozumiałości. I w związku z tym nie stało lidera i dlatego też potem czytamy, że ludzkość się rozproszyła, bo w międzyczasie Bóg także pomieszał im języki. A więc widzicie, co Biblia mówi, że jeśli uderzony zostanie pasterz, niezależnie od tego, jaki on jest, czy zły, czy dobry, to ludzkość się rozprasza. I Bóg o tym doskonale wiedział, dlatego nie zniszczył całej ludzkości, został zabity Nimrod. Ale Nimrod pozostawił po sobie żonę o imieniu Samiramis, albo, jak inaczej mówią, Samiramit, i małego syna o imieniu Tammuz. Tammuz występuje nawet w Biblii, będziemy o tym potem czytać. Przypatrzmy się teraz jego żonie, owdowiałej Samiramis, bo pozostawił za sobą wdowę i pozostawił za sobą osieroconego Tammuza. I na początku, zanim została ona żoną Nimroda, była pokorną, cichą niewiastą. Po wyjściu za mąż za Nimroda, gdy ludzie uważali Nimroda za Boga, ją zaczęto uważać za oczywiście żonę Boga. Tak jak jest żona pastora, żona diakona, tak ona była żoną Boga. A gdy jej mąż zginął śmiercią tragiczną, Samiramis zajęła jego miejsce. I co się okazuje? Okazuje się, że poszła ona zdecydowanie jeszcze dalej niż Kusz i niż Nimrod. Dalej poszła w swoim odprowadzaniu ludzi od Boga niż zaszedł Kusz i zaszedł Nimrod. Jej, Samiramis, przypadła rola szczególna. I teraz przypatrzmy się Samiramis, bo jest to pierwsza w historii ludzkości bogini niebios. I zauważycie, że to właśnie od niej, a więc tysiące lat temu, rozpoczął się kult królowej niebios. Od samego początku, kierując się współczuciem z powodu jej owdowienia i z powodu osierocenia jej syna, Tammuza, była najbardziej czczona i najbardziej ubóstwiana. Współczuli jej ludzie, że straciła męża, owdowiała i że straciła syna. Osierocony został jej syn. I dlatego ludzie uznawali ją za matkę, wyzwolicielkę. Uważali ją za matkę, wyzwolicielkę. Jej posągi przedstawiają ją jako kobietę o niezwykłej urodzie i zwykle Samiramis na rycinach pojawia się z dzieckiem na ręku, a więc z Tammuzem, z tym osieroconym dzieckiem i w aureoli bogini. Na starych rycinach, na starych portretach, może nie portretach, ale na powiedzmy monetach, wszędzie Samiramis jest przedstawiana z dzieckiem na ręku, z tym osieroconym Tammuzem, synem Nimroda i w aureoli. I jej kult Samiramis bardzo szybko przeniknął do praktycznie wszystkich narodów, tak jak i kult Nimroda, taki kult teraz Samiramis przeniknął bardzo szybko do różnych narodów. I w różnych narodach czczona była pod różnymi imionami. To nie było tak i nie jest tak, że to samo bóstwo we wszystkich krajach jest czczone pod tym samym imieniem. Tak nie było z Nimrodem, tak nie było z Kuszem i tak nie było teraz z Samiramis. Samiramis w różnych narodach czczona była pod różnymi imionami. I tak na przykład w Grecji czczona była jako Atena. To już wszyscy chyba znamy to, bo przecież z historii i tak dalej. W Grecji była czczona jako Atena. W Kanaanie, toście powinni wiedzieć, pod jakim imieniem była czczona. Samiramis w Kanaanie czczona była jako Aszera. A więc czczona była jako Aszera. W Egipcie czczona była jako Isis. W Rzymie czczona była jako Fortuna. W Skandynawii czczona była jako Disa. Niezwykłą jednak popularność zyskała w Efezie. I tam czczona była pod imieniem Artemidy Efeskiej, po łacinie Diany Efeskiej. A więc ten sam duch, Samiramis, bogini, królowy niebios, do różnych narodów przeniknął i przybrał inne imiona, ale ciągle chodzi o tę samą osobę. Nie będziemy się oczywiście ze względu na czas zastanawiać nad poszczególnymi imionami, a więc Ateną, Aszerą, Isis, Fortuną, Disą, bo czasu by nam na to nie starczyło i zresztą nie to jest celem naszego rozważania. Przypatrzmy się jednak przez moment Dianie Efeskiej. Przypatrzmy się jednak przez moment Artemidzie Efeskiej. Historię tę o Artemidzie Efeskiej, o Dianie Efeskiej czytamy w Dziejach Apostolskich w 19 rozdziale. W 19 rozdziale od 23 wiersza. I pozwólcie, kochani, że ten może przydługi fragment, niemniej jednak przeczytam, bowiem chcę na pewne rzeczy zwrócić uwagę. Jeszcze raz powtarzam, Dzieje Apostolskie, 19 rozdział, od 23 wiersza czytamy. W owym czasie powstała niemała wrzawa z powodu drogi pańskiej, albowiem pewien złotnik imieniem Demetriusz, który wyrabiał srebrne świątynki Artemidy, a więc Diany, i zapewniał rzemieślnikom niemały zarobek, zebrał ich oraz robotników podobnego rzemiosła i rzekł: mężowie, wiecie, że z tego rzemiosła mamy nasz dobrobyt. Widzicie też i słyszycie, że ten Paweł, nie tylko w Efezie, lecz nieomal w całej Azji namówił i zjednał sobie wiele ludzi, mówiąc, że nie są bogami ci, którzy są rękami zrobieni. Zagraża nam wtedy niebezpieczeństwo, że nie tylko nasz naród pójdzie w poniewierkę, zawód pójdzie w poniewierkę, lecz również świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie poczytana za nic. I że ta, którą czci cała Azja i świat cały, może być odarta z majestatu. A gdy to usłyszeli, unieśli się gniewem i krzyczeli, mówiąc: wielka jest Artemida Efeska. I napełniło się miasto wrzawą i ruszyli gromadnie do teatru, porwawszy z sobą Gajusa, Arystracha, Macedończyków, towarzyszów Pawła. Gdy zaś Paweł chciał wyjść do ludu, nie pozwolili mu uczniowie. Nawet niektórzy życzliwi mu przedstawiciele władzy posłali do niego i prosili, żeby się nie udawał do teatru. Tymczasem jedni to, drudzy owo wykrzykiwali, bo zebranie odbywało się w nieładzie, a większa część nawet nie wiedziała, z jakiego powodu się zebrali. I wypchnięto z tłumu Aleksandra, którego Żydzi wysunęli do przodu, Aleksander zaś skinąwszy ręką chciał się bronić przed ludem. Lecz gdy poznali, że jest Żydem, rozległ się z ust wszystkich jeden krzyk, który trwał około 2 godzin. Słyszycie? Nam 5 minut jest niekiedy trudno krzyczeć, że Jezus jest Panem. A tu trwał krzyk około 2 godzin. Do czego się ten krzyk sprowadzał? Wielka jest Artemida Efeska. Gdy zaś pisarz miejski uspokoił tłum, rzekł: mężowie Efescy, któż z ludzi nie wie, że miasto Efes jest stróżem świątyni wielkiej Artemidy i posągu, który spadł z nieba. Skoro więc temu zaprzeczyć nie można, powinniście się uspokoić i niczego pochopnie nie czynić. I potem dalej aż do 40 wiersza. O co więc tutaj chodziło? A więc chodziło o to, iż Artemida Efeska, która uważana była za królową niebios, uważana była za królową wszechświata, za gwiazdę zaranną, uważana była za Madonnę, uważana była za dziewicę, ta powiedzmy Artemida, czy jej kult został przez jak gdyby usługiwanie Pawła jak gdyby poderwany, jak gdyby jej autorytet został jak gdyby zachwiany. I oto całe miasto się wzburzyło, że może być odarta, pozbawiona czci, jeśli ludzie przyjmą Ewangelię głoszoną przez kogo? Przez Pawła. Chcę wam także powiedzieć, że jej potężna świątynia, świątynia Artemidy, była uważana za jeden z cudów świata. Wspierała się na 127 kolumnach o wysokości 27 metrów każda, a każda z nich była darem innego króla. 127 królów przywiozło kolumny, na których zbudowana została świątynia Artemidy. I to właśnie z powodu miłości do Artemidy Efezjanie zniecili powstanie przeciwko Pawłowi, ponieważ obawiali się, że ci, którzy uwierzą w Chrystusa, zaprzestaną oddawać jej cześć. Może być, powiadają, pozbawiona majestatu. Potem, na skutek trzęsień ziemi, na skutek także najazdów, świątynia została zburzona. Świątynia została zburzona, przestała istnieć. Także posąg Artemidy został unicestwiony. W Efezie mieszkał aż do swojej śmierci apostoł Jan. I że to właśnie także w Efezie, aż do swojej śmierci, mieszkała matka Pana Jezusa Maria. I dziwne się to dla mnie, dla nas, dla protestanckich, dla protestantyzmu wydaje, że akurat w Efezie, w roku, jak powiedziałem, 431, synod efeski, właśnie w Efezie, gdzie wcześniej usadowił się kult Artemidy Efeskiej, czyli duch jakby Samiramis, został ustanowiony kult niewiasty Marii. Na terenie dawnej świątyni Artemidy wzniesiono kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. A więc okazuje się, że kult Królowej Niebios, za którą dziś uważana jest Maria, nie wywodzi się od Marii. Kult Królowej Niebios, jak widzicie, wywodzi się z zamierzchłej przeszłości. Sięga do czasów, kiedy Noe przeklął swojego syna Hama, a za jego pośrednictwem Kusza. Kusz zrodził Nimroda. Nimrod miał na początku pokorną, cichą żonę, jaką była Samiramis, która później, dopiero po jego śmierci, awansowała, stając się boginią niebios, stając się królową niebios. A zatem ten duch potem przechodził z jednego z Samiramis na inne postacie i rozszerzył się po całym świecie. I wiadomo jest, że dziś nikt, kto się uważa za chrześcijanina, nie czciłby Samiramis, nie czciłby Artemidy, nie czciłby Izis. W związku z tym potrzebne było inne imię, innej niewiasty. I niestety trzeba przyznać, że prawdopodobnie ten duch okłamał ojców Kościoła. Wykorzystał czcigodną postać pokornej, uniżonej służebnicy, jaką była Maria. I stanął za nią. I w związku z tym dzisiaj ludzie Marię uważają za królową niebios, choć jest to absolutnie niebiblijne. I zauważcie, że ten dogmat, kult Marii przybiera, idzie coraz dalej. W roku 431 uchwalono, że jest ona królową niebios. A potem różnie bywało, ale już w roku 1854 uchwalono, że Maria została poczęta w sposób niepokalany. A więc uchwalono dogmat o niepokalanym poczęciu Marii. I w ten sposób zrównano poczęcie Marii z kim? Z poczęciem Jezusa Chrystusa. Bo Biblia mówi, że tylko jeden został poczęty z Ducha Świętego w sposób niepokalany, a nim jest Jezus. Ale w momencie, gdy ojcowie Kościoła zadecydowali inaczej, ludzie wierzą, że również Maria została w sposób niepokalany poczęta. W roku 1950 uchwalono kolejny dogmat dotyczący Marii. Uchwalono o wniebowstąpieniu Marii. Do dzisiaj ciągle obchodzi się dzień wniebowstąpienia Marii. I znowu dogmat ten zrównał Marię z kim? Z Panem Jezusem. Bo Biblia mówi, że tylko jeden wstąpił do nieba, to jest ten, który wstąpił. Dalej uchwalono kolejny dogmat o tym, że Maria jest orędowniczką między ludźmi a Jezusem. I w ten sposób zrównano Marię znowu z Jezusem, ponieważ Biblia powiada, że jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, a jest nim Jezus. Dogmat już wkrótce prawdopodobnie zostanie uchwalony, bo tego się domagają wierni, papież jest zasypywany stosami listów, domagają się ludzie, aby ustanowić, uchwalić, że Maria jest królową wszechświata. I w ten sposób dojdzie do zrównania Marii z Jezusem, który jest królem wszechświata. A zatem zauważcie, że ten kult, który kiedyś, dawno, dawno temu się rozpoczął, przechodzi jakby coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej. Przypominam to, co powiedziałem ostatnim razem, że gdy stawia się posągi, jak pisze Paweł w pierwszym liście do Koryntian, to nie są to tylko posągi jako dzieła sztuki, ale że za tymi posągami, które stawiamy, które ludzie stawiają, stoi jakiś duch. Duch, który wyraża się w formie widzialnego posągu. A zatem jeśli stawiane są posągi, to nie jest tylko dzieło sztuki, to nie jest tylko obelisk. To są także określone moce, które za tymi posągami stoją. I tak jak powiedziałem podczas poprzedniego wykładu, temu, komu się zawierzamy, temu podlegamy. Temu, komu się powierzamy, ten nad nami panuje. Zdumiewające jest, że nigdy jeszcze, przynajmniej ja o czymś takim nie wiem, żeby Polska została zawierzona Chrystusowi Królowi. Natomiast wielokrotnie zawierzana była Królowej Niebios Marii. A jakie z tego wynikają konsekwencje? No, po części mówiłem poprzednim razem, a po części patrzcie, co się wokół was, wokół nas dzieje. Nie chciałem o tym mówić, ale to należało do tematu. Następny raz będziemy mówić, jak walczyć, to znaczy nie jak walczyć. Ja jestem absolutnie przeciwko temu, żeby walczyć, żeby burzyć cokolwiek, ale co robić, żeby oblicze naszego kraju się zmieniło? Bo mówimy przecież o duchowym boju. A zatem co mamy robić jako wierzący ludzie wobec sytuacji w kraju, w którym żyjemy? Co mamy robić? Biblia daje na to wyraźną odpowiedź. Mówiliśmy, co mamy robić, gdy jesteśmy my atakowani. Mówiliśmy, co mamy robić, gdy nasze rodziny, małżeństwa są atakowane. A teraz powiemy, co mamy robić, gdy jako kraj, jako nacja jesteśmy atakowani. Ale o tym mówić będziemy już na raz następny.